Otwórzmy Ewangelię Jana, 12 rozdział. Ewangelia Jana, 12 rozdział i przeczytam od pierwszego wiersza. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonną maścią. A Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich wiele u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na to święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: nie bój się, córka syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to uczynili dla niego. Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Wtedy lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. Szczególnie chciałbym się skupić na takiej ważnej rzeczy tutaj, która jest zapisana o Łazarzu. Jest napisane, że Jezus dokonał cudu na Łazarzu. Gdy Łazarz umarł, Pan Jezus wzbudził go z martwych, wskrzesił i poszedł później do Betanii i razem tam mieli wieczerzę, razem mieli wspólny posiłek. No i mamy tutaj sytuację, gdzie gdy ludzie się dowiedzieli, poszli po prostu zobaczyć nie tylko Łazarza, ale chcieli zobaczyć też świadectwo, które było w postaci żyjącego Łazarza. To było świadectwo dzieła dokonanego przez Jezusa Chrystusa. No i mamy tutaj opisane, że właśnie przyszli tam z ciekawości zobaczyć, tak? No, ktoś nie żył i nagle żyje, no to zobaczmy, tak? Jeżeli jest taka możliwość, no to trzeba tam pójść i na własne oczy widzieć to świadectwo. Czasami ludzie plotkują, mówią różne rzeczy, ale okazuje się, że w tamtym czasie mieli możliwość zobaczyć to na własne oczy i być może mieli do Łazarza wiele pytań, jak to jest po tamtej stronie, jak to jest, gdy człowiek już czwarty dzień nie żyje, co się z nim dzieje. Być może były takie pytania, ale to myślę, że nie jest tak bardzo istotne. Chcieli po prostu go zobaczyć. I to, co mamy tutaj napisane, to to, że arcykapłani naradzali się go, aby go zabić. I teraz mamy Łazarza. Na nim Jezus dokonał cudu. Łazarz był świadectwem dzieła Jezusa Chrystusa. I możemy zobaczyć, że jest w tym, jest żyjący i nagle okazuje się, że jest osobą do odstrzału. Tak? Jest osobą do tego, żeby był zabity. Jest osobą, która była niewygodna. Jest osobą, która swoim życiem, tym, że żyła, świadczyła o prawdziwości Jezusa Chrystusa jako Boga, bo tylko Bóg jest tym, który wskrzesza zmarłych. I to było bardzo, bardzo niewygodne dla arcykapłanów. Później widzimy, gdy wiele osób się tam zebrało, przyszło i te tłumy tam napływały, żeby zobaczyć to świadectwo, którym był właśnie Łazarz, zmartwychwstały Łazarz. Już oni sami powiedzieli, nie, no to już jest nie do odwrócenia sytuacja. Już cały świat poszedł za nim, nie możemy tutaj nic zdziałać. Czy fajnie miał ten Łazarz? No Bóg, Jezus Chrystus dokonał wspaniałego cudu na nim. Wskrzesił go z martwych. I on teraz ma problem. Jest po prostu na celowniku wielu ludzi, którzy chcą go zabić. Chcielibyśmy tak mieć? Że Jezus Chrystus dokonuje na nas cudu, wspaniałego cudu, a my teraz jesteśmy ofiarą tego, że ktoś nas prześladuje. I chciałem nam przypomnieć to, że my wcale nie znajdujemy się w lepszej sytuacji niż Łazarz. Wiem, że to nie jest słowo może pocieszenia, ale jesteśmy w miejscu takim, jakim jest Łazarz. Każdy człowiek, który został wzbudzony do życia przez Jezusa Chrystusa, jest właśnie na celowniku. I możemy powiedzieć, że on nie miał fajnie, bo on miał tych wrogów takich widocznych, tak? Kiedy widzimy wroga, kogoś, kto nam grozi w jakiś sposób, to no nie jest to miłe. Gdy ktoś nam złorzeczy, to nie podoba nam się to. Nie chcemy. Po prostu to jest tak obciążające, to jest tak trudne, tak do przyjęcia ciężkie, tak? Gdy ktoś po prostu staje i złorzeczy nam. A co dopiero, gdy wyciąga albo myśli o tym, w jaki sposób go zabić. Gdy wychodzisz z domu i zaczynasz się zastanawiać, z której strony ten przeciwnik może zaatakować. No bo wyjdziesz i musisz się obejrzeć, zanim wystawisz głowę, musisz się wychylić, tak? Poza odrzwia i zobaczyć, czy nie ma z lewej, czy nie ma z prawej. Później idziesz uliczką, ona się zawęża i okazuje się, że tam na końcu ktoś może stać. I chodzisz taki wyczulony, bo wiesz, że chcą cię zabić, bo jesteś świadectwem działania Jezusa Chrystusa. Jesteś świadectwem tego dzieła, które uczynił Bóg Jezus Chrystus. I myślę, że to powinno nam coś uzmysłowić, w jakiej sytuacji my się znajdujemy. Wiemy, że Jezus Chrystus wskrzesił nas, że wzbudził nas z martwych. W Rzymian 8 rozdziale 11 wierszu jest napisane: a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. W Efezjan, w drugim rozdziale, 5-6 wierszu jest napisane: i to nas, może przeczytam stąd. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z nimi wzbudził i wraz z nimi posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To, co dokonał Jezus Chrystus z nami, to możemy widzieć, że On przywrócił nas do życia. On dokonał dzieła, które spowodowało, że znowu zaczęliśmy żyć. Także obudziliśmy się, że jest napisane, kiedy Pan Jezus mówił o Łazarzu, On mówił, Łazarz zasnął, tak? Uczniowie w tamtym czasie myśleli, no dobrze, zasnął, to się obudzi, ale mówił o pewnej śmierci. I tak samo możemy zobaczyć w naszym życiu, że człowiek, który jest bez Chrystusa, on po prostu śpi, tak? On nie żyje. On jest w miejscu, w którym nie oddaje Bogu chwały, tak? Możemy widzieć, że dopiero w Jezusie Chrystusie człowiek zostaje przywrócony, jego całe działanie zostaje przywrócone do życia. Jakieś półtora miesiąca temu, może dwa, popsuł mi się samochód i wyskoczyło, że jest awaria skrzyni biegów. Nie mogłem ani do przodu wrzucić biegu. To jest z automatyczną skrzynią biegów, i ani do tyłu, i po prostu nie działało, tak? Nie mogłem się ruszyć. No i zostawiłem ten samochód, nie mogłem się zająć tym autem przez jakiś okres czasu. Później te mrozy właśnie przyszły, już tak zupełnie to ten temat odszedł i samochód stał. Jak mrozy minęły, z sąsiadem tam spotkałem się, sąsiad powiedział: no panie, może wymień akumulator, to może się niektóre rzeczy zresetują, będzie więcej energii. No i tak on stał jakiś czas. Ja wymieniłem akumulator, nie mogłem go odpalić, bo to woda się oddziela od paliwa, a tak długo czasu tam go odpalałem. No ale się okazało, że uruchomił samochód i usterki zniknęły, tak? Mogę powiedzieć, że tym akumulatorem nowym został przywrócony do życia. Niepotrzebny był mechanik, żaden. Po prostu samochód zaczął jeździć, nie ma żadnej usterki, nie ma żadnej awarii. Natomiast ja wiem, że ona nie pracuje dokładnie i wszelkie te takie niuanse tej wady przestaną istnieć, jak wymienię skrzynię biegów. I tak samo jest właśnie z tym naszym życiem. My dzisiaj zostaliśmy w jakiś sposób ożywieni, nie działaliśmy, dostaliśmy nową moc w Jezusie Chrystusie do tego, żebyśmy mogli funkcjonować, ale tak patrząc się na Słowo Boże, to możemy widzieć, że w pełni zaczniemy funkcjonować, gdy będziemy mieli zmienione ciało, tak? Gdy to, co jest tą rzeczą, która jest awaryjna, po prostu zostanie zamieniona. I tak jest z tą naszą cielesnością, że dzisiaj funkcjonujemy w mocy Bożej, korzystamy z mocy Bożej, ale w przyszłości możemy liczyć na to, że będziemy korzystać bez żadnego bez żadnej przeszkody, bez żadnych trudności, bez żadnych awarii, bez żadnych komunikatów, że coś nam się stało, że nie możemy funkcjonować. I to jest wspaniałe. Natomiast wracając tutaj do tego tematu, to możemy widzieć, że my jesteśmy po prostu na pewnym celowniku. W Piotra, 5 rozdział, Piotra w 5 rozdziale, 8 wierszu jest napisane: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I patrząc się na tego Łazarza, który miał świadomość tego, że jest na celowniku, że jego życie jest zagrożone, nas Słowo Boże uczy, przypomina, że wcale nie jesteśmy w lepszej pozycji niż on. I czasami możemy tą czujność stracić, dlatego że nie widzimy tego wroga fizycznego, nie widzimy tej konkretnej jakiejś osoby, nie widzimy konkretnych ludzi. Ale zagrożenie jest. W liście do Efezjan, w 6 rozdziale, 11 wierszu, jest napisane, może od 10 przeczytam: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Kiedy patrzymy się na tą sytuację, to możemy widzieć, że wróg jest wszędzie. On jest po prostu dookoła. Czasami z moim synem oglądamy jakiś przyrodniczy film, tam gdzie są lwy najczęściej, albo jakieś tygrysy, czy inne tam zwierzątka. No i one lubią polować. Lubią polować na te bezbronne takie zwierzęta, które czasami są świadome, czasami wyczulone, niektóre są ostrożne, ale są takie, które gdzieś tą czujność straciły i niestety jest to dla nich tragiczne w konsekwencjach, bo albo są poranione mocno, albo w jakiś sposób giną. I ta sytuacja, te wiersze, gdzie jest napisane, że nie toczymy walki z krwią i z ciałem, konkretnie z ludźmi, ale możemy widzieć, że jest coś głębiej, jest coś więcej, co może powodować, że to nasze życie jest zagrożone. I tak jak Łazarz, który mógł być tym, który musi uważać, jak idzie, żeby nie stało się coś jemu, tak możemy zobaczyć, że my powinniśmy być bardziej wyczuleni, niż czasami nam się wydaje. Kiedy jest cisza, kiedy jest spokój, kiedy nic się nie dzieje, najczęściej wtedy przychodzi atak. Z jakiej strony? Z różnej strony. I miejmy świadomość tego i cały czas sobie uświadamiajmy, jakby ten obraz tego Łazarza niech będzie w naszej głowie, żebyśmy nie wchodzili w taką sielankę, że to już jest, tutaj już nie ma żadnego zagrożenia. My naprawdę musimy baczyć, tak? Tu jest napisane, baczcie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To nie jest rzecz napisana po prostu, żeby ona była, tylko taka jest rzeczywistość. Albo zaatakują ciebie jakieś pokusy, które mogą się pojawić, albo ktoś z zewnątrz spowoduje czy sprowokuje ciebie do czegoś, do jakiegoś zachowania. Albo jakieś prześladowanie. Ktoś cię gnębi, wyzywa za to, że wyznajesz Jezusa. Więc tego naprawdę jest z każdej strony, tak? Tych zagrożeń. I to, co musimy robić, to po prostu być czujni. I można dojść do takiego momentu, że człowiek powie, ja już nie mam siły. Ja nie mam siły na walkę, nie mam siły na to, żeby stawiać czoła temu wszystkiemu. No bo albo tutaj muszę ze sobą sobie jakoś radzić, jakiś lęk się wkradnie, albo oczy zachcą coś innego, albo moje ciało nagle będzie chciało żyć i dążyć do jakichś komfortów w życiu i to będzie przyświecało w głowie. I całe dążenie będzie skupione na tym, żeby zyskać jeszcze pieniądze i żeby jeszcze lepiej i jeszcze lepiej i jeszcze w większym komforcie sobie żyć tutaj na ziemi. I tracimy rzeczy, które powinniśmy się zająć. One nam po prostu uciekają. I możemy powiedzieć, że tego jest za dużo. Walka ze sobą. Walka z innymi, przeciwstawianie się. I właśnie w takim kontekście padają słowa tutaj u Piotra i on mówi, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Czasami myślimy o tych słowach w kontekście tego, że my żyjemy, a Bóg będzie nas zaopatrywał we wszelkie bogactwo, w pieniądze, w luksusy, w jakieś tego typu rzeczy. Natomiast kiedy patrzymy się na kontekst wypowiedzianych tych słów, one padają w kontekście chwały Bożej. Tego, że my jako ludzie mamy myśleć o chwale Bożej, mamy myśleć o tym, co jest wartościowe. Jest napisane, a Piotr mówi jako uczestnik chwały, która ma się objawić i mówi do starszych zboru, mówi paście trzodę Bożą, miejcie tam właściwy stosunek do trzody, do ludzi. I ludzie między sobą mają mieć ten właściwy stosunek. Tutaj jest napisane w szóstym wierszu, że mamy się ukorzyć pod mocną ręką właśnie po to, żeby gdy te cierpienia miną, które wynikają właśnie z dążenia do tego, żeby w naszym życiu był uwielbiony Jezus Chrystus, to tutaj jest napisane o tej wszelkiej trosce, że czasami te troski mogą nas tak przytłoczyć, tak? I możemy pomyśleć sobie, ja nie dam rady, tak? Ja nie dam rady, to jest ponad moje siły, ja już nie mogę tego wszystkiego znieść. A jednak Piotr mówi tutaj w kontekście zwycięstwa w kontekście tego czuwania, że to trzeba położyć na Boga, tak? Że to On jest tym, który ma troskę o nas, że nie dorzuci nam czegoś, co nas zniszczy. I to jest wspaniałe, że jest taka ochrona. Jest napisane, przeciwstawcie się, że jest jakaś rzecz, jakieś dzieło, które wynika z nas, że to my musimy dołożyć starania, ale ta cała troska o to nasze zabieganie o Bożą chwałę w naszym życiu, to jest na Niego położona i to my tam powinniśmy położyć. Jest napisane, Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Właśnie to jest wspaniały wiersz, który pokazuje, że rzeczywiście są cierpienia, jest jakiś trud, jest tych zagrożeń naprawdę mnóstwo. Nie wiem, czy się dzieliłem, nie pamiętam. Miałem też taką pokusę, kiedy chodziłem gdzieś tam. Są takie działki RODO i szedłem z moim tatą i była jakaś taka wielka działka. Pytam się, czy ona jest do wzięcia, do wynajęcia. Mówi, tak, można wziąć, ale nikt nie bierze, bo ona jest jakaś taka ogromna. Trzeba dużo za nią płacić, dużo jest tam terenu do ścinania, trzeba pielęgnować, karczować, to wszystko jest naprawdę dużo, dużo rzeczy. Tak sobie pomyślałem, no czemu nie, może wziąć coś takiego. I gdzieś jakaś pokusa się pojawiła, ale później zostawiłem tą sprawę. Kiedy tak chodziłem, przechodziłem koło tego miejsca, co jakiś czas przyjeżdżałem i widziałem, że była skoszona trawa, później znowu zarośnięta, za chwilę wszystko się podniosło. I tak sobie myślałem, jejku, przecież tutaj cały czas trzeba było pracować przy tym. Non stop by człowiek musiał tam siedzieć i robić i byłby związany. I to jest właśnie takie stracenie celu tego właściwego i mógłbym powiedzieć, że wtedy byłbym upolowany, bo byłbym związany zamiast zajmować się rzeczami, które są właściwe, które są wartościowe i które są rzeczą, która ma mi pomóc osobiście w życiu, w przezwyciężaniu i prowadzeniu rodziny do zwycięstwa, byłaby moją trumną, tak? Byłbym po prostu związany. I różne rzeczy mogą się nam przytrafić, nasze oczy mogą się zawiesić na jakimś super samochodzie i będziemy pracować i po prostu życie nam minie i nic nie osiągniemy. A tutaj mamy wspaniałą rzecz opisaną, gdzie jest powiedziane, że to życie nie jest łatwe. Będziemy mieli cierpienia i po tych cierpieniach, po tych, co jest nazwane krótkotrwałe cierpienia, kiedy przejdziemy to, kiedy powiemy, Boże, poprowadź mnie inaczej, tak? Nie chcę tego. On będzie nas umacniał. On nas utwierdzi, umocni i postawi nas we właściwym miejscu. I to jest cudowne, że nie o wszystko z tą taką siłą musimy zabiegać. Patrzmy się na apostoła Pawła, który rzeczywiście był bardzo zdeterminowany, jeśli chodzi o zabieganie o chwałę Bożą, o wolę Bożą w jego życiu. Ale musiał też się w życiu nauczyć, że to na Bogu jest oparte. Bo Bóg go stawiał w sytuacjach takich, gdzie widział, że on traci kontrolę i nie ma kontroli nad tym, co się dzieje wokół niego. Więc bierzmy przykład z apostoła Pawła i nie bądźmy bezczynni, że wiele rzeczy samo przyjdzie, bo jednak jest napisane, że mamy wyrzekać się siebie, zapierać się siebie, poświęcać swoje życie. I to kosztuje. Nauczenie się kupowania sprawiedliwości w naszym życiu kosztuje. Ale dobrze jest to mieć perspektywę, też tą świadomość, jaką nauczył się apostoł Paweł, że no to nie wszystko od niego zależy. I ta moc jest w Bogu i Bóg daje ramy tych doświadczeń, które ten ktoś może, czy to ja, czy to wy możecie znieść. Więc patrząc się na Łazarza, nie miał ciekawej sytuacji. Ale kiedy patrzymy się właśnie na nas samych, to co jest napisane o nas, to nie mamy wcale lepiej. Zagrożeń jest bardzo dużo. Na przykład o pokusach i zwodzeniu napisane jest w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, 14 wierszu, że nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Niektóre rzeczy mogą wyglądać w naszym życiu, czy dla nas, kiedy patrzymy się, że są w porządku, że są dobre dla nas. Ale musimy modlić się o to, żebyśmy dojrzeli i mogli zobaczyć w tym, czy rzeczywiście ta sprawa jest czysta, czy ta sprawa jest, będzie prowadziła nas do miejsca jakiegoś zniewolenia. Kiedy mamy dzieci, czasami robimy z nimi różne rzeczy. Jeździmy na rowerze, dzieci zaczynają mieć jakieś swoje pasje, może to być piłka nożna, mogą to być samochody, czymś się zaczynają interesować. I teraz z rzeczy, która jest niewinna, z rzeczy, która pozornie wygląda w porządku, bo ona sama w sobie nie jest grzeszna, tak? Kiedy dziecko myśli o samochodach, czy kiedy myślimy o samochodach, to ono nie jest ani grzeszne, ani nie jest grzeszne, tak? Tylko stosunek nasz do tego przedmiotu może być niewłaściwy i on może zawładnąć naszym sercem, może nas zniewolić i nic poza tym nie widzimy. I też ważne jest to, żebyśmy we właściwy sposób potrafili rozróżnić, czy coś, co potencjalnie wygląda na anioła światłości, na coś, co jest niewinne, niesie za sobą zagrożenie. Bo może się okazać, że ta pasja, która się rodzi u dziecka, ona go będzie odciągać od działań, od drogi do Chrystusa. Jego serce będzie coraz bardziej przywiązane. I to jest ważne, żebyśmy po prostu mieli taką świadomość. Czasami są obozy prowadzone i na tych obozach wiele różnych zabaw, atrakcji jest robionych. A później, jeżeli nie wybadamy, które dziecko ma predyspozycję do czegoś, do pójścia za daną rzeczą, to może się okazać, że my popychamy takie dzieci w jakimś kierunku ich zniewolenia. Dlatego ważne jest to, żebyśmy badali rzeczy, tak? Kiedy dajemy, czy to dzieciom, czy sami, to żebyśmy sprawdzali ten stan, tak? Czy to dla danej osoby nie jest czymś, co powinno być odsunięte, co za chwilę zniewoli go. I kiedy patrzymy się, nie wiem, na gokarty czy coś, tego typu rzeczy, no przejechać się fajnie, tak? Ale kiedy to już zaczyna przeradzać się w to, że poświęcamy czas i jeździmy tam i bez tego żyć nie możemy i zaczynamy rezygnować nie wiem, z nabożeństw, tak, ze wspólnych spotkań, z czytania, z modlitwy, z innych rzeczy, no to możemy widzieć, że to ten anioł światłości, coś, co jest niewinne, okazuje się wielkim zniewoleniem. W drugim liście do Koryntian też jest napisane, w drugim rozdziale, 11 wierszu, aby szatan nie wyzyskał nas, nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego zamysłów, żeby nie podszedł nas. Więc musimy mieć świadomość tego, że jakieś rzeczy mogą po prostu stanowić pokusy. Nie dawajcie miejsca diabłu. Więc to są takie rzeczy, które mogą nas odciągać. Drugą rzeczą to są te prześladowania, gdzie jest napisane, jeżeli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw nienawidził. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Więc no tutaj w Polsce może nie mamy takiego mocnego. Czasami ktoś coś do nas powie, pokrzyczy, ale raczej się nie spotykamy z tym, że ktoś nam grozi zabiciem, tak? Śmiercią czy jakimś poranieniem. To się zdarza, ale jest bardzo rzadkie, ale musimy mieć tego świadomość, że to może mieć miejsce. No więc pamiętajmy o tych rzeczach, że to jest i nie jest łatwo, ale nie jest sytuacja beznadziejna, dlatego że sam Pan Jezus jest tym, który chce troszczyć się o to, żebyśmy my mogli zabiegać o Jego Królestwo, żebyśmy mogli zabiegać o Jego sprawiedliwość i On jest jak najbardziej tym zainteresowany. Żeby nic nam nie brakowało, co jest potrzebne właśnie do obrania tego kierunku. Nie jesteśmy sami. I to jest takie dobre wsparcie od Boga, kiedy On interweniuje. Może podam świadectwo też takiego brata, Olka. On prawie trzy lata będzie, kiedy chrzcił się w Zawiszynie w Opolu. I teraz miał taką sytuację, gdzie skończył mu się paszport. Nie miał ważnego paszportu. I pracował w firmie budowlanej. I była taka sytuacja, że zrobili nalot na firmę budowlaną. Wszystkich pracowników zabrali na przesłuchania. Sprawdzenie, czy mają dokumenty, czy nie. No i okazało się, że wiele osób dostało to, że musi być deportowanych z powrotem na Ukrainę. I było bardzo dużo ludzi tych zdenerwowanych. Tam chodzili, palili papierosy, denerwowali się w kółko, tak, no bo może nie jeden wyjechał stamtąd za jakąś łapówkę, tak. Niełatwo jest mężczyznom wyjechać z Ukrainy, a jednak wiele mężczyzn wyjechał z Ukrainy. I teraz to, co było ich nadzieją, się okazuje, że muszą być cofnięci do tego miejsca. No i on stał i modlił się. Mówi, Boże, no jak chcesz, żebym wrócił, no to wrócę, tak, tam do tego miejsca. żeby musiał ten paszport wyrobić, natomiast on może być tutaj, mógłby z powrotem przyjechać, bo ma taką możliwość, ale musiałby po prostu wyjechać z tamtego miejsca i spokojnie stał, modlił się i przyszli do niego i powiedzieli: a ty co tak się nie denerwujesz? Co ty taki jesteś spokojny? On mówi: no modliłem się do Boga, że jak mam wyjechać, to wyjadę, jak mam zostać, to zostanę. A poza tym nie jestem żadnym złodziejem, nikomu nic tutaj złego nie zrobiłem. I jego zostawili bez tego paszportu, kazali załatwić. A kolejnego wzięli i po prostu odesłali. I to jest właśnie też taka fajne takie przypomnienie, dobre przypomnienie, że po prostu są sytuacje, na które nie mamy wpływu. I tą pracę zostawiamy dla Boga. To dzieło, na które my nie mamy wpływu, zostawiamy po prostu Jemu. I tyle. Nie bądźmy przerażeni, aczkolwiek nie bagatelizujmy tych zagrożeń, które mogą się pojawić w naszym życiu i z którymi będziemy się mierzyć. I nie wyzbywajmy się świadomości tego, kiedy jest spokój, kiedy jest już cisza, mamy sprawy pozałatwiane, bo diabeł jest tym, który zawsze chce zniszczyć naszą relację, chce popsuć nam dzień, w ogóle odciągnąć od wiary. I miejmy świadomość tego. Amen.